podcast Polskiego Radia. Queer poza szafą.
Dzień dobry, z tej strony Piotr Kamasierak, podcast Queer poza szafą. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy trochę się denerwować. Będziemy wykazywać, myślę, że całkiem słuszny jak na sytuację w Polsce naszej społeczności gniew. No ale też przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak ten gniew można przełożyć na coś dobrego, na pewną siłę sprawczą i też na to, żeby wywierać presję na władze, które Nie dowożą zdecydowanie w ostatnich latach. Nasza społeczność przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości była właściwie na celowniku. Wiele z osób queerowych, które w 2023 roku ruszyły do urn, poszły do wyborów, był to ogromny zryw demokratyczny, no rozczarowało się. I dzisiaj o tym porozmawiamy z Karoliną Gierdal. Dzień dobry, Karolino.
Dzień dobry.
Karolina jest członkinią kolektywu antyrepresyjnego Szpila, również działaczką Tranzycja.pl oraz Lambda Warszawa, a także z Mateuszem Trzaską z kampanii przeciw homofobii.
Dzień dobry, cześć.
Słuchajcie, zacznijmy może od kwestii świeżych, bowiem Mateuszu, że właśnie wyszedłeś z Sejmu parę godzin temu. Opowiedz, co teraz się działo.
No, w Sejmie nadal procedowany jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. No i my jako kampania przeciw homofobii cały czas jesteśmy zaangażowani w ten proces legislacyjny. To znaczy wiemy i widzimy to, że to jest minimum. To jest absolutny minimum tego zabezpieczenia, ale jest to jedyna tak naprawdę możliwość w tym momencie, żeby to minimum osobom w związkach jednopłciowych zapewnić. No i my wychodzimy z takiego założenia, że to musi po prostu przejść przez Sejm w najlepszej wersji, w jakiej może. My oczywiście cały czas wskazujemy na te problemy ustawy i dzisiaj też to było posiedzenie bardzo techniczne, na którym my rozmawialiśmy o tak naprawdę małych rzeczach, które mogą zmienić tą ustawę tak, żeby faktycznie zabezpieczać to bezpieczeństwo osób LGBTQ+. No i wierzymy w to, że to bezpieczeństwo będzie w stanie im zapewnić. No było to ciekawe posiedzenie, bo tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o spadkobranie po tej osobie, o statusie osoby najbliższej, ponosiliśmy jako KPH, ale też inne, absurdalne często zapisy tej ustawy, na przykład wykluczające osoby, które są za granicą albo za granicą zawarły inny związek. No ta ustawa wymaga poprawek i my staramy się, aby te poprawki do tej ustawy dołączyć.
Tak jak powiedziałeś, no to jest absolutne minimum. Jeśli już na tą równość małżeńską nasi politycy, bo nie nasze społeczeństwo, jak pokazują wszystkie badania, nie są gotowi, no to przynajmniej o związki partnerskie. I właściwie z idei tych związków partnerskich zostało to jakoś tak okrojone ze strony godnościowej dla nas nie do przyjęcia. Natomiast no oczywiście rozumiem, że jako działacze, aktywiści musicie pracować nad tym, co jest teraz na stole i co jest możliwe. Myślę, że to jest ten ogromny kamyczek do ogródka dzisiaj rządzącej koalicji i myślę, że warto spojrzeć na to, jak wybory prezydenckie pokazały już, że działania koalicji nie sprawdziły się w dużym stopniu, ponieważ odpływ wyborców był no, naprawdę ogromny. Prawie 1,5 miliona osób, które głosowały wcześniej na koalicję, nie poparły kandydata tejże w wyborach prezydenckich, widząc po prostu, jak przez ten rok rząd nie spełnia swoich obietnic. I tymi obietnicami również były związki partnerskie. Donald Tusk już w 2011 roku, proszę państwa, zapowiadał, że na pewno się zajmiemy tymi związkami partnerskimi. To jest już czas, już jesteśmy gotowi, już wszystko jest w porządku. No, jak widać, sprawa się troszeczkę zmieniła. Chciałabym was zapytać, też włączyć Karolinę do tej rozmowy o to, jak wy podchodzicie do tej kwestii obejścia właściwie trochę tych związków partnerskich, no i też oddalenia się szansy na równość małżeńską w tym momencie.
Ja będę się wypowiadać trochę w swoim imieniu raczej niż w imieniu organizacji, których jestem częścią. Ja myślę, że w ogóle rozmawiając o kwestiach dotyczących równości małżeńskiej, związków partnerskich, czy też tej ustawy Współlokator Plus, bardzo ważnym wątkiem jest ta kwestia godnościowa, bo ustalmy, co daje ta projektowana ustawa w kwestiach zabezpieczenia majątkowego, które najczęściej podnoszone jest w tej retoryce takiej współczesnego aktywizmu. Bardzo często powołujemy się właśnie na te kwestie dotyczące tego, że zabezpieczenia majątkowego żadnego nie ma i to wywołuje ileś tam problemów praktycznych, ileś tam sytuacji związanych z trudnościami w życiu codziennym. No i bardzo często, kiedy pojawiają się tego typu projekty, no to one formalnie odpowiadają na te problemy, dlatego że zarówno projekt ustawy o związkach partnerskich, jak i ten obecny projekt w jakiejś mierze odpowiadają na kwestie najważniejsze, które najczęściej się pojawiają, dotyczące spadkobrania, podatków od darowizn, możliwości wspólnego rozliczania, kwestii dotyczących jakiegokolwiek zabezpieczenia majątkowego. No i można powiedzieć, że szachmat i dlaczego nas to w ogóle oburza, że mielibyśmy mieć jakieś inne formy uregulowania statusu. No i tutaj właśnie wchodzi o tą kwestię godnościową. Czyli tego, że dopóki istnieje w prawie instytucja małżeństwa, dopóty niedopuszczanie do niej osób wyłącznie ze względu na płeć ich partnerów, partnerek jest dyskryminujące. No jest po prostu czystą dyskryminacją namacalną, bardzo widoczną. Bardzo też odczuwaną, ja pamiętam nawet wizyty na spotkaniach u ministra Kotuli dotyczące jeszcze ustawy o związkach partnerskich, w trakcie których siedzieliśmy tam z takim właśnie no, założeniem, że nic innego politycznie nie może przejść. No i pamiętam to takie duże uczucie upokorzenia, które było jakby z tym związane. Jakimś takim poczuciem, że rozmawiamy tutaj trochę na poziomie właśnie jakiegoś podobno realpolitik, które w tym momencie ustawia nas w określony sposób, pokazuje nam, że tylko to jest możliwe i że my wszyscy tutaj rozumiemy, że to powinna być równość małżeńska, no ale jednak nie może być ze względów politycznych. I to jest ważny wątek. I ten wątek godnościowy myślę, że jest bardzo warto podkreślać tak naprawdę w tej retoryce. Z tego powodu, że tak naprawdę nie ma nic złego tak w ogóle w wprowadzaniu ustaw, które w jakiś sposób uelastyczniają instytucje, czyli nie ma nic złego w samych związkach partnerskich jako takich. Nie ma nic złego w tego typu ustawie tak naprawdę.
Bo nie jeśli dotyczyłaby wszystkich, tak?
Tak, tak. Bo nie wszystkie osoby, które zawiązują relacje, chcą od razu wstępować w małżeństwa. Ludzie tworzą różne związki. Oczywiście definicja myślenia o tym, czym jest małżeństwo, zmienia się i tak dalej, ale dla niektórych osób jest to wciąż jakaś bardzo tradycyjna instytucja, którą niekoniecznie chcą sięgać. Więc nie ma nic złego w samych związkach partnerskich jako takiej, czy nawet w ustawie o statusie osoby najbliższej. To, co jest złe, no to po prostu ta kwestia tego, że odchodzimy w ogóle od myślenia o równości małżeńskiej, no, co jest po prostu dyskryminujące samo przez się. I nie zapominajmy, że to wpłynie też na inne osoby, że to jednak coś tam no, nie reguluje kluczowych aspektów związanych przede wszystkim z rodzicielstwem, ale też w ogóle nie dotyka sytuacji osób transpłciowych, które już są teraz w związkach małżeńskich. Czy też dotyka je w sposób bardzo negatywny, dlatego że wszystkie pomysły, jakie się pojawiają, dotyczą gdzieś przekształcania tego, co są już w związkach małżeńskich, na jakieś właśnie tego typu formy, wbrew ich woli. I nie oszukujmy się, wszyscy...
Czyli mamy, przepraszam, że przerwę ci, ale tak, żeby słuchacze zrozumieli, o co chodzi. No, mamy taką sytuację, że mamy osobę transpłciową w związku z inną osobą w małżeństwie, no i teraz właściwie trzeba by było to przerobić na ten związek o niższym prawnie statusie.
Tak, przy czym, no nie oszukujmy się, jest to degradacja, jest to postrzegane jako degradacja i mówi się o tym jako o degradacji. Nikt nie ma wątpliwości, że te związki partnerskie czy ta ustawa o statusie osoby najbliższej to są jakieś rzeczy traktowane jako coś mniejszego, coś gorszego. One z samej racji przez to, że po prostu są oparte na odejmowaniu pewnych uprawnień i na decydowaniu o tym, które z tych rzeczy, które tym małżonkom przysługują, tutaj akurat nie znajdą swojego odzwierciedlenia, no już same przez się, same ustawiają się w tej pozycji czegoś gorszego, czegoś słabszego, czegoś innego. No ale zobaczymy jak będzie, bo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nam to trochę w tej sytuacji namieszać.
No i właśnie, teraz przejdziemy do kwestii drugiej, chyba najbardziej obecnie głośnej, jeśli chodzi o naszą społeczność i jej prawa. To znaczy obok ustawy o, przepraszam, ja nawet nie jestem w stanie zapamiętać tej nazwy, o statusie osoby najbliższej.
Współlokator tak? Plus.
No dokładnie, będziemy się trzymać chyba tej nazwy Współlokator Plus na potrzeby tej rozmowy. Oprócz tego mamy całą sytuację związaną z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który po prostu nakazał Polsce transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Wydawałoby się, że dla rządu, który nie za bardzo chce się uśmiechnąć tutaj do queerów, no ale dostaje polecenie od no, jakiejś wyższej jednak instancji europejskiej, to jest takie rozwiązanie salomonowe dla nich, w którym mogą powiedzieć, no słuchajcie, taka jest sytuacja unijna, musimy się do tego dostosować, proszę bardzo, no a przy okazji tutaj osoby queerowe dostaną troszeczkę praw. Tymczasem okazuje się, że nawet z tego Koalicja Obywatelska, która jest jednak siłą największą w tym rządzie, nie chce skorzystać. Oczywiście jest tam kwestia PSL-u, który bardzo blokuje wszelkie queerowe inicjatywy i to używając czasem retoryki, że na przykład nie możemy ułatwić procedury tranzycji, ponieważ mężczyźni będą przechodzić tranzycję po to, żeby nie zostać powołanymi do wojska. No jest to po prostu jakiś scenariusz, nie wiem skąd wyjęty. To jest właśnie taka sytuacja, która jeszcze bardziej pokazuje nam to, że tak naprawdę no, te działania są takie antygodnościowe dla queerów. No słuchajcie, no jeśli macie już to rozwiązanie na stole, to po prostu je przyjmijcie. I to nie jest trudne administracyjnie, to znaczy naprawdę da się to zrobić bardzo łatwo. I z tego, co wiem, to też nawet minister Gawkowski z Lewicy takie rozwiązania już proponował.
Tak, to myślę, że najważniejszym, co należy tu podkreślić, to to, że rozwiązanie leży na stole. To znaczy Naczelny Sąd Administracyjny, oczywiście w sprawie jednej konkretnej, tej, której dotyczyło także orzeczenie TSUE, powiedział, co należy zrobić. Należy przetranskrybować małżeństwo zawarte za granicą do polskiego systemu. I to jest tak proste i tak trudne dla polskiego rządu. To znaczy, dzisiaj mamy te rozmowy o tym, co trzeba zmienić, trzeba w tym celu ustawę, czy słyszymy tak jak zresztą w ten sam dzień, to znaczy kiedy 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny wydał świetny wyrok, w którym w uzasadnieniu ustnym też dokładnie wyłożył interpretację artykułu 18 Konstytucji, tą, która najczęściej jest przywoływana, gdy mówimy w ogóle o równości małżeńskiej, czy o równości praw osób pozostających w związkach jednopłciowych.
Przypomnisz to słuchaczom, o który artykuł chodzi?
Tak, artykuł 18, to znaczy ten, który mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny pozostają pod szczególną ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. On powiedział, że to, że małżeństwo pozostaje, nakazuje na to, aby wszystkie te małżeństwa były pod tą ochroną. To znaczy to orzeczenie, gdy łączymy je z wypowiedzią premiera Donalda Tuska, że tą sprawę załatwia ustawa o statusie osoby najbliższej, no są po prostu absurdalne, bo to są kompletnie dwie różne kwestie, także pod względem europejskim. Także tutaj ta droga jest, tutaj widzimy, że tak minister Gawkowski, ale także minister Gajewski, także z Lewicy, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, także we współpracy z ZUS-em, który jemu podlega w ministerstwie, dali taki dobry sygnał, że ZUS będzie uznawał te małżeństwa przetranskrybowane do polskiego systemu. Także widzimy, że tutaj gotowość jest.
I też z tego, co widziałam, jest gotowość poszczególnych urzędów samorządowych jednostek na to, żeby wprowadzać te rozwiązania, bo te już zapytania się pojawiają z całego kraju. Halo, jesteśmy gotowi, czekamy, co z tym robić.
Tak, tak dokładnie. I my jako kampania przeciw homofobii tak samo. W dniu wydania tego wyroku, 20 marca, dostaliśmy multum, naprawdę setki zapytań odnośnie tego, jak ta sytuacja wygląda. My też mamy swój wzór wniosku o transkrypcję, które pobrało około 100 osób teraz, no i które aktywnie będą starały się swoje jak małżeństwo zagraniczne przetranskrybować do polskiego systemu. No i my też opiekujemy tą drogę i czekamy tak naprawdę na tą pierwszą transkrypcję i z tego punktu będziemy wychodzić i mimo tego, co mówi premier, czy mimo tego, jakie jest stanowisko rządu, będziemy walczyć o to, żeby ta praworządność w Polsce jednak obowiązywała, bo to jest kluczowe, myślę, dla nas wszystkich. I to też wiele pokazuje odnośnie takiej gotowości politycznej, bo to, że społeczeństwo jest gotowe, wiemy. Ponad połowa społeczeństwa popiera równość małżeńską.
Właśnie, to równość jest małżeńską, nie ustawę Współlokator Plus.
Tak, widzimy, że społeczeństwo jest gotowe, zarówno to queerowe, jak i niequeerowe, ale tej politycznej odpowiedzialności za to nie ma. Dlatego tutaj widzimy, że w sądach właśnie, wśród osób, które faktycznie na co dzień z prawem obcują i prawo szanują, będą tych wyroków przestrzegać. I na to liczymy i na to mamy wielką nadzieję.
Chciałabym też troszeczkę pogadać o tym, jak wyglądał ten krajobraz polityczno-społeczny naszej społeczności, powiedzmy w ostatniej dekadzie, tak? Bo mieliśmy 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, które no, cofnęły nas w retoryce do jakichś czasów jaskiniowych absolutnie. Działalność takich ludzi jak minister Czarnek, no czy wielu innych również polityków prawej strony była absolutnie dehumanizująca i też no, w końcu spotkała się z odzewem, w końcu spotkała się z reakcją, to znaczy pamiętamy myślę wszyscy jak w 2020 roku w sierpniu podczas protestów związanych z aresztowaniem Margot Szutowicz. Polska policja robiła kotły, wywoziła ludzi do innych miast na komendy. No sceny, jakie wyobrażają sobie ludzie, nie wiem, z czasów PRL czy z jakichś totalitarnych reżimów. Więc powiedzcie mi może, jakie były według was strategie działania organizacji queerowych, i też pomocowych, tak jak ty przecież, Karolino, działasz w antyrepresyjnym kolektywie Szpilak. Na rękach numer do niego miały wymalowane wszystkie queery podczas tych protestów, tak jak kobiety podczas strajków kobiet. I jakie były te pomysły na działanie w sytuacji, kiedy było wiadomo, że rząd nie będzie w żaden sposób współpracował, czyli wtedy byliśmy troszkę bardziej skupieni na takiej pomocy wzajemnej. No a teraz już myślę, że to jest czas na takie już twarde postawienie pewnych postulatów przed rządzącymi i próbę jakiegoś wywierania presji realnej, no ale do tego wydaje się, że też chyba potrzebne są jakieś szersze działania, nie tylko organizacji, ale w ogóle jakiś zryw społeczny, prawda?
Ja pamiętam ten moment przełomu, tak? Robię tutaj też to w cudzysłowie, po wyborach, gdzie wśród wielu organizacji zapanowało no duże optymistyczne wzmożenie dotyczące tego, że wreszcie uda się ogarnąć i przeprowadzić postulaty ruchu. Bo myślę, że warto też sobie zdawać z tego sprawę, że te postulaty ruchu, jakie w ogóle mamy, są bardzo ograniczone i są związane tak naprawdę z jakimś myśleniem o zapewnieniu formalnych gwarancji prawnych. Takie najważniejsze związane są z wprowadzeniem równości małżeńskiej, zabezpieczenia osób LGBT+, przed przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści, przez dokonanie określonych zmian w kodeksie karnym, wprowadzenie zakazu dyskryminacji we wszystkich obszarach, bo obecnie on jest głównie ograniczony do prawa pracy i to też tylko i wyłącznie dlatego, że prawo unijne nas do tego zmusza.
No i też kwestia praw osób transpłciowych.
I kwestia praw osób transpłciowych przez wprowadzenie jakiejś prostszej procedury dotyczącej ustalania czy zmiany oznaczenia płci. No i te sztandarowe postulaty wydawało się, że właśnie będą mogły być zaprowadzone, gdyż no, widać było takie duże pozytywne wzmożenie. Część osób jakby związana z aktywizmem LGBT-owym też znalazła się w rządzie. Nasi sojusznicy do tej pory znaleźli się w rządzie, byli ministrami, wiceministrami i tak dalej. No myślę, że bardzo szybko życie zweryfikowało to, że tej zmiany prawnej nie wprowadzimy właśnie w wyłącznych kategoriach i że jesteśmy jak zawsze społecznością, którą można najszybciej wyrzucić przez okno i najszybciej przestać dbać o jej interesy. Natomiast obecnie ja nie widzę tego potencjału protestu. Nie wyłoniło się żadne nowe stop bzdurom. Nie widzę tej masowej mobilizacji. Może też dlatego, że te postulaty, które mamy dla ruchu, są jednak dość konserwatywne i bardzo ograniczone. I też no, dbają one właśnie o wprowadzenie pewnych formalnych gwarancji, a niekoniecznie myślą i dbają o to, aby zmieniło się coś jakoś materialnie. Przez pewien czas odbywały się na przykład protesty pod Narodowym Funduszem Zdrowia, organizowane przez organizacje skupione na prawach osób transpłciowych, których celem nie było właśnie nawet rozmawianie i mówienie o tym, żeby wprowadzić prostszą albo ujednoliconą procedurę zmiany oznaczenia płci, lecz aby objąć refundacją określone zabiegi dotyczące czegoś, co się po angielsku nazywa gender affirming care. Oczywiście nie wiem nigdy, jak to świetnie przetłumaczyć na polski, no ale chodziło po prostu o refundację pewnych zabiegów, testosteronu na przykład. I te protesty no i w ogóle się nie spotkały z zainteresowaniem mediów nawet, mimo tego, że odbywały się cyklicznie przez pewien czas i dotyczyły bardzo ważnych kwestii dotyczących społeczności. Więc no moja refleksja jakaś na temat tego, jakie zmiany są możliwe i czy mobilizacja społeczna w tej chwili może się wydarzyć, są raczej gorzkie, bo trochę nie widzę tego, że społeczność wyjdzie na ulicę w imię transkrypcji aktów małżeństwa w rejestrach stanu cywilnego.
Jak ty myślisz, Mateusz?
Ja myślę, że ten klimat jednak społeczny jest zmieniony, to znaczy wychodziliśmy z bardzo ciężkiej retoryki, którą słyszeliśmy przez lata. Teraz ta retoryka jest dość mocno ograniczona, nawet jeżeli płynie, to nie płynie stricte od strony rządzącej, także też myślę, że w ruchu, ale też szerzej w społeczeństwie istnieje takie przekonanie, że jest już lepiej, więc nie do końca musimy się aż tak angażować. I to jest oczywiście nieprawda, bo nadal jest źle i także w takim odczuciu organizacji widzimy też po tym, co osoby do nas zgłaszają. To znaczy, że jednak tych problemów raczej rośnie niż maleje, tylko że faktycznie uwinęliśmy się w takie rozmowy bardzo, bardzo prawne, bardzo, bardzo formalne. Nie mówimy tak szerzej o potrzebach po prostu społeczności. Ja myślę, że tych postulatów takich podnoszonych indywidualnie jest bardzo dużo. To znaczy tutaj w tym wątku nie poruszyliśmy też potrzeb osób interpłciowych, tego, żeby ograniczyć te niechciane czy niepotrzebne zabiegi ingerujące. A to też są bardzo ważne postulaty, z którymi część organizacji, w tym KPH, działa, ale działa raczej po cichu, bo właśnie nie ma tych takich ogólnych ram rozmowy na ten temat w ogóle. Więc ja też niestety przyznam to ze smutkiem. Nie ma takiej idei mobilizacji wychodzenia na ulicę, ale też całkowicie szczerze mówiąc, ja myślę, że społeczeństwo też po prostu jest przesycone. Bo my bardzo długo chcieliśmy móc przestać wychodzić na ulicę.
Tak, dużo się maszerowało, dużo się pikietowało. I ja też to trochę rozumiem, że w momencie, kiedy już część społeczności no, wierzyła, że ten 2023 coś zmieni i no jest jak jest, no to po prostu się ludziom odechciewa i nie ma się co dziwić. Natomiast ja widzę potencjał, tylko nie widzę wyraźnych postaci takich antysystemowych troszeczkę może, które porwałyby te tłumy, tak jak to zrobiło Stop Bzdurom, które być może było kontrowersyjne dla wielu, ale jednak no, popchnęło tę naszą rozmowę o niebinarności i w ogóle o prawach osób queerowych do przodu bardzo, bardzo. I według mnie, jeśli jesteśmy w stanie w 100 tysięcy ludzi pójść w Warszawie w Marszu Równości, czy nawet w większych liczbach, no to jesteśmy też w stanie, nie wiem, w 3000 pójść pod Sejm, tylko potrzeba nam tej zmiany w głowach. I tego mi brakuje rzeczywiście też w naszej queerowej społeczności. Mam wrażenie, że straciliśmy gniew.
Straciliśmy gniew, czy straciliśmy chcenie być gniewnymi. Ja myślę, że jesteśmy też trochę zmęczeni zwyczajnie, że gdy walczyliśmy i wierzyliśmy, że coś nam się w końcu uda i przychodzi rząd i mówi, że okej, ale to jednak jesteście na tym planie 8, 9, 10, no to mamy takie poczucie w sobie, że okej, możemy dać upust temu gniewowi, ale po co, skoro to i tak nic nie zmieni. I ja wychodzę z założenia, że trzeba jednak mówić, że nie musimy protestować tylko, jak coś już jest absolutnie na ziemi, jak właśnie policja wychodzi, żeby nas zamykać, że możemy także protestować wtedy, kiedy coś nie idzie tak, jak powinno. A to jest ten moment, w którym wiele rzeczy nie idzie tak, jak powinno. I myślę, że to też jest sygnał do tego, żeby faktycznie tą społeczność mobilizować, ale to też jest trochę opowieść o tym, że społeczność, ruch i też w ogóle organizacje są podzielone pod bardzo wieloma względami. Ten podział z jednej strony jest potrzebny, bo on pokazuje, że ruch jako szerokie spektrum nie jest jednolity, a na tym też trochę, myślę, nam wszystkim powinno zależeć, że to nie jest tak, że są osoby LGBTQ+.
I one są wszystkie,
one
takie,
są
same.
Wszystkie takie same. Tylko, że jesteśmy różni i są różne organizacje, także queerowe, kolektywy. I one działają w różny sposób i mają różne postulaty. Więc o ile fajne jest to rozdzielenie i to, że różne organizacje zajmują się różnymi rzeczami, to my musimy pokazywać, że na koniec tej drogi, którą my wszyscy dążymy, cel jest jednak ten sam. To znaczy, tym celem jest równość. A to nam trochę ginie z horyzontu jak na razie.
Ja w ogóle myślę, że to jest trochę szersza rozmowa o tym, w jaki sposób i w jakim kierunku poszedł tak zwany ruch.
No tak, bo my mówimy tutaj właśnie społeczność, ruch, no ale to jest jednak bardzo dużo organizacji, bardzo różnych ludzi, w bardzo różnej sytuacji.
Tak, i trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że jednak to, co dzieje się w Polsce, też swoje zakorzenienie nie ma, nie wiem, sięgając do lat 50., 60., tylko formalnie organizacje LGBT-owe powstawały dużo później. Wchodząc też już trochę w retorykę, która gdzieś została ustalona na początku lat 90. Myślę, że w ogóle historia ruchu queerowego może być opowiedziana przez pryzmat trochę napięcia pomiędzy strategiami opartymi o asymilację i strategiami wyzwoleńczymi. Strategie wyzwoleńcze i asymilacyjne pozostawały ze sobą w bardzo dużym napięciu przez ogromną część historii ruchu. Jeśli popatrzymy na ten ruch jako rozwijający się w tych krajach, powiedzmy takich jak Stany Zjednoczone, na który myślę, że jest najlepiej opisane. I niestety te strategie, i mówię niestety, ponieważ ja jestem raczej osobą, która gdzieś najbardziej jest poruszona przez strategie właśnie wyzwoleńcze, abolicjonistyczne, takie, które traktują bycie osobą queerową jako coś, co ma nas, co ma kształtować nowe porządki, w pewien sposób nas wyzwalać, nie tylko skupionymi na tym, aby dopasować się do społeczeństwa i być przez to społeczeństwo zaakceptowanymi. Natomiast strategie asymilacyjne no, bardzo mocno nabrały rozpędu w latach 80., powiedzmy, przy okazji pandemii AIDS, gdzie osoby queerowe były bardzo stygmatyzowane, w związku z tym naturalny sposób, gdzieś jakąś odpowiedzią na tą stygmatyzację miało być też pokazywanie, że jesteśmy tacy jak wy. Nie różnimy się od was. Mamy prawo do bycia wolnymi od dyskryminacji, mamy prawo do świadczeń medycznych, mamy prawo do bycia traktowanymi równo. Jeszcze jak się przegląda pisma z lat 80., widać, że ta dyskusja na temat tego, czy strategie abolicjonistyczne, czy strategie na asymilację, czyli właśnie takiego wpasowania się w społeczeństwo, które z nich są faktycznie tymi, którymi powinniśmy podążać.
To mówisz teraz o polskich pismach?
Nie, niestety mówię o historii jednak Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych,
Polskie, ale to jest końcówka lat 80., prawda?
Tak, no my jesteśmy też trochę w tym aktywizmie aktualnie, myślę, że budującym właśnie na bazie tego, co wygrała. A wygrała to bardzo ta strategia na asymilację. To już lata 90. pokazują i właśnie one tam idą w kierunku tego, że jakby ta retoryka tego innego sposobu patrzenia mocno zanika. Jest nawet taka książka Urvashi Vaddi, która była taką działaczką właśnie gdzieś tam w latach 70., 80., 90., z którą się w bardzo wielu rzeczach nie zgadzam. Napisała książkę Virtual Equality, czyli taka wirtualna równość, której krytykuje właśnie ruch za to, w jaką stronę poszedł, czyli w stronę tego, aby skupiać swoje działania na uzyskiwaniu pewnych formalnych gwarancji równości, formalnych gwarancji zabezpieczenia bez zmian w jakimś obszarze materialnym, co oczywiście sprawia, że na pewnym poziomie trudno jest zanegować istnienie czegoś, co nazwalibyśmy postępem, tak? No bo jasnym jest, że wraz z wprowadzaniem tych formalnych gwarancji, wraz z wprowadzaniem widoczności osób queerowych, wraz z tymi strategiami asymilacyjnymi, wraz z tym, że nie wiem, że jakieś postaci pojawiają się w filmach, książkach i tak dalej, jako ta grupa systemowo kluczona i dyskryminowana, bardzo wiele dla tej grupy się zmieniło, no ale Urvashi Vaddi traktuje to jako właśnie coś, co jest pewną wirtualną, sztuczną konstrukcją, ponieważ ono nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Jaka jest, po pierwsze zacznijmy od tego, że prawo jest najmniej skutecznym narzędziem zmiany społecznej, tak uważam jako prawniczka, ponieważ prawo może być w 5 sekund po prostu zmienione jakby z...
No co widzimy w USA, prawda?
Tak. I jakby gwarancje prawne wywalczone tak długo obowiązują, jak długo ktoś chce je respektować. I jak długo ktoś po prostu nie wprowadzi innych rozwiązań prawnych, które będą miały na celu ich likwidację, a sądy działają bardzo wolno. Mhm.
Dobrze, ale jaka w takim razie jest inna odpowiedź?
Są różne, tak? Tylko właśnie mamy je niewymyślone, nie? Bo jakby nie myślimy o tym w takich kategoriach. Myślimy właśnie o tym, aby pokazywać swoją widoczność, myślimy o zmianach prawnych, no a jednocześnie jak bardzo wiele z nich wpływa na jakąś taką materialną formę życia ludzi. Na przykład baby transpłciowe, dzieciaki w transfobicznych rodzinach, one choćby chciały, ze względu na to, jak ukształtowane jest prawo obecnie, jak myślimy też o osobach niepełnoletnich, nie mają szans na wejście na blokery, nie mają szans na rozpoczęcie terapii hormonalnej, nie mają szans na opuszczenie w bezpieczny sposób domu, a ich sytuacja na przykład tego, że odmawianie uznania ich tożsamości płciowej mogłoby być traktowane jako przemoc w rodzinie, która powinna, nie wiem, spotkać się z ingerencją sądu rodzinnego. No mam tutaj wątpliwości, czy sąd rodzinny byłby na takim stanowisku, że faktycznie by coś takiego uznał. Mamy te wszystkie kwestie dotyczące właśnie dużych problemów z kryzysem bezdomności wśród osób queerowych, w szczególności
młodzieży,
w szczególności w grupie osób transpłciowych. Mhm. I też jako hasło rzucamy często też tak zwaną intersekcjonalność, czyli jakby chęć tego, żeby rozpoznawać pewne zjawiska wykluczenia i dyskryminacji jako nakładające się, ale jednak mam wrażenie, że nie traktujemy tego poważnie w ruchu LGBT-owym, że jednak idziemy z tymi swoimi postulatami równości małżeńskiej, ochrony przed dyskryminacją, ochrony przed mową nienawiści, nie zastanawiając się, że być może tym, co nas krzywdzi i co nas wyklucza, w ostateczności nie jest to prawo, co stosunki społeczne, w jakich egzystujemy. Brakuje mi takiej refleksji w ruchu, brakuje mi myślenia o tym, że może pewne formy i formuły działania gdzieś tam ulegają wyczerpaniu. Natomiast niewątpliwie ten ruch odnosi sukcesy oddalone w czasie, no czemu przykładem jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którym obecnie tak wiele nadziei jest wiązana. Przy czym komu ten wyrok ułatwi życie? No parom, tak? Parom w związkach, parom, które mają jakiś majątek, parom, które chcą się zabezpieczyć jakoś prawnie. To są te osoby, którym to ułatwi życie, a to nie jest cała część naszej społeczności.
My Myślę, że jeszcze rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest kwestia tęczowych rodzin, bo to jest bardzo skomplikowane. Zastanawiam się, na ile decyzja na przykład o nieposiadaniu dzieci w Polsce przez jakąś przykładową teraz wymyśloną osobę queerową jest podyktowana tym, że po prostu nie chce mieć tych dzieci, czy tym, jak to jest trudne w Polsce mieć te dzieci, będąc osobą queerową. Bo no, ja mam, mogę się podzielić taką osobistą historią, to znaczy mam w dość bliskiej takiej grupie przyjacielskiej trzy pary, które są w wieloletnich związkach ze sobą i tworzą rodziny od lat. No i w momencie, gdy pojawiło się dziecko, wszystkie te trzy rodziny wyjechały z Polski. No i to jest moje pytanie do rządu, czy właśnie tego chcecie? Czy chcecie, żeby po prostu te miliony ludzi wam wyjechało? Bo może to jest wasz właśnie plan tutaj, że będziecie mieli spokój.
Niestety tutaj widzimy to, że w ogóle decyzja i tu takim punktem wyjścia będą dla mnie rodziny jednopłciowe, ale wiadomo, że tu też nie chodzi wyłącznie o rodziny jednopłciowe, że ta decyzja w ogóle, żeby postarać się o dziecko, no jest trudna i ona zawsze wiąże się z jakimś takim dodatkowym nakładem tego, co ta para musi zrobić, żeby w ogóle być w stanie zacząć myśleć o dziecku. No my jako Kampania Przeciw Homofobii współpracujemy z rodzinami, które mają dzieci i te historie są bardzo różne. To nie ma tak, że jest jedno rozwiązanie, które jest tym najlepszym i to też są zazwyczaj pary kobieco-kobiece. To znaczy z oczywistych względów po prostu jest to prostsze rozwiązanie, ale też nastroje społeczne wokół dwóch kobiet wychowujących dziecko, a dwóch mężczyzn wychowujących dziecko jest zgoła inna. I my tak naprawdę, gdy zapraszamy do współpracy te tęczowe rodziny, które często mówią, że mają dość tego, że są traktowane jak rodzina drugiej kategorii, gdy mówią, że boją się tak naprawdę każdego dnia, bo nie wiedzą, kiedy partnerce, osobie partnerskiej coś się stanie, no i tak naprawdę stracą wszystkie prawa do dziecka i nie będą mogły go już widywać, jeżeli nie pozwoli na to rodzina, a rodziny też są różne i chcą zabierać głos i to są zazwyczaj właśnie rodziny kobiece-kobiece, bo na dwóch mężczyzn wychowujących dziecko po pierwsze jest ta dodatkowa stygma, a po drugie jest to też wyzwanie finansowe i wyzwanie też etyczne, nie ukrywajmy, bo tutaj, żeby nie skłamać, jeżeli dwóch mężczyzn chciałoby się postarać o dziecko, no to po pierwsze jest ten aspekt surrogacji, tego czy ona jest etyczna czy nie i tutaj nie chciałbym wyrokować i absolutnie nie stawiam się w tej pozycji, żeby wyrokować, bo to jest decyzja indywidualna, ale to też jest aspekt finansowy, bo to jest koszt $120,000. Mm-hmm. Chciałbym, żeby nasi słuchacze byli
tak,
w stanie
tak, oczywiście
złapać kontekst, no bo ja nie mam $120,000 w kieszeni.
Tak jak większość osób transpłciowych nie ma też jakichś 100 tysięcy na operacje czy różne formy właśnie tej opieki przy korekcie płci.
Tak, a te dzieci są, niezależnie od tego i dzieci z naszego badania, zresztą, które robimy w dość szerokiej koalicji, wynika, że tych dzieci, które wychowują się w tęczowych rodzinach, jest około 50 tysięcy w Polsce. Znaczy to jest 50 tysięcy dzieci, które mają na co dzień problem z tym, żeby uzyskać PESEL, żeby mieć dowód osobisty, żeby móc załatwić podstawowe rzeczy i to jest po pierwsze aspekt prawny, ale to są też historie, które słyszymy na przykład o tym, że gdy mamy dzwonią do przedszkola i chcą zapisać do przedszkola dziecko, bo jest najbliżej do pracy, najbliżej do domu, normalne powody do wybierania przedszkola w Polsce, to słyszą, nie, ale my takiej rodziny nie chcemy przyjmować. Mhm. To jest po prostu sytuacja, w której ten odbiór społeczny też jest ważnym czynnikiem, bo gdy posyłamy dziecko do szkoły czy przedszkola, nie zastanawiamy się, jakby poszczególna przedszkolanka czy dyrektor, czy dyrektorka będą widzieć naszą rodzinę, a te tęczowe rodziny muszą się nad tym zastanawiać tak naprawdę cały czas i na każdym etapie. No i te rodziny, które z nami współpracują, to są te rodziny, które zazwyczaj mówią, mieliśmy dużo szczęścia, ale wiemy, że nie każdy może na to liczyć. I to jest niestety problem. I problem, który też zależy wielokrotnie od tego, gdzie te osoby są, bo nawet jeśli nie są zmuszone wyjechać z Polski, to są zmuszone wyjechać do dużego miasta i porzucić tak naprawdę swój dotychczasowy ośrodek życia, który może być w każdym miejscu w Polsce.
Właśnie tych dzieci, jeśli mogę coś dodać. Bo mówimy właśnie o osobach, które mają problem z codziennym funkcjonowaniem, a w ogóle nie pojawia się też wątek rzadko. Może nie chcemy rozmawiać o rozstaniach w naszych społecznościach, ale dzieci, które tracą kontakt ze swoimi rodzicami przez to, że nastąpiło rozstanie osób partnerskich. Ten brak formalnych więzi no, sprawia, że uzyskanie kontaktów jest bardzo trudne, gdyż co prawda istnieje sobie przepis w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który mówi o tym, że o kontakty z dzieckiem może się ubiegać osoba, która sprawowała nad dzieckiem opiekę. No ale on jest w ogóle praktycznie niewykorzystywany. Zazwyczaj traktuje się go jako ten taki przepis, który odnosi się do dziadków, bo tam też w tym przepisie dziadkowie są wspomniani bezpośrednio. Jak otworzy się komentarze czy orzecznictwo, to tam się znajdą jakieś, nie wiem, informacje o opiekunkach i równocześnie informacje, że no takie, tego typu relacje to nie są takie istotne dla dziecka, no i trzeba tutaj bardzo dużą uważność przyłożyć do tego, czy taki wniosek uwzględnić, czy nie. I my w Lambdzie Warszawa prowadzimy sprawy osób, które ubiegają się o kontakty ze swoim dzieckiem. No i przykrym elementem tych postępowań jest na przykład konieczność udowadniania, że było się w tej relacji i że dziecko traktowało rodzica jako osobę, i właśnie jako osobę rodzicielską. Przy systemowym, gigantycznym problemie w Polsce z ustaleniem kontaktów, egzekucją kontaktów, tutaj, kiedy mamy konflikt między rodzicami, prawnymi opiekunami, nikt przynajmniej nie musi udowadniać, że posiada tę więź. Tutaj problemem staje się również i to, że ta więź jest negowana. I nie ma nic też prostszego dla osoby, która formalnie jest tym jedynym uznawanym prawnie rodzicem, do tego, aby tę istnienie tej więzi na przykład zanegować, obniżyć jego rangę, czy blokować ten kontakt w zasadzie bez problemu. Więc też te dzieci, które rodzą się w tego typu relacjach, no nie mają zabezpieczenia prawnego, nie mają zabezpieczenia tego, że będą mogły utrzymać kontakt ze swoimi rodzicami, którzy za rodziców nie są uznawani. Nie mają też gwarancji tego, że na przykład otrzymają świadczenie alimentacyjne od tych rodziców w sytuacji rozstania. Więc te problemy istnieją zarówno na tym etapie, kiedy osoby są w relacjach, ale również wtedy, kiedy te relacje się kończą.
Też myślę, kwestia godnościowa zwyczajnie. To znaczy, żaden rodzic nie chciałby udowadniać, że ma więź ze swoim dzieckiem, bo to jest oczywiste. To znaczy, kiedy przychodzą do nas te tęczowe rodziny i słyszymy, są różne wersje. Jest mama Mimi, jest mama imię. Mhm. No więc nie chciałbym, żeby jakikolwiek rodzic, jakiekolwiek dziecko musiało udowadniać, że faktycznie mówi na przykład do danej osoby mamo, bo to jest
oczywistość. To jest wstrząsające w ogóle słuchanie tego i też tyle się mówi o kryzysie demograficznym. Pewne rozwiązania są na stole i można je wprowadzić. Tyle się też mówi o jakimś takim strachu i cały czas jest ta granica, ta tama jakaś taka postawiona, że nawet jeśli te związki partnerskie, co już wiemy, że nie, bo współlokator plus, no ale adopcja to nie, słuchajcie. Tymczasem we wszystkich państwach, w których wprowadzono adopcję dla par jednopłciowych, żadnych problemów społecznych nie ma. Wręcz przeciwnie. Te rodziny są takie same jak rodziny heteroseksualne. Niektóre się rozwodzą, niektóre są wspaniałe, mają wiele dzieci i będzie tutaj kolejne pokolenie pracujące na dobrobyt społeczeństwa. Wydaje mi się, że nie ma żadnego naprawdę już, no po prostu nie wyobrażam sobie jakiegoś racjonalnego argumentu, który by teraz nam mówił, patrząc, że tutaj możemy sobie wyjechać 50 kilometrów na zachód i za granicą innego państwa widzieć, że po prostu to społeczeństwo działa i nic z nim się złego nie dzieje, kiedy takie prawa są wprowadzone dla par jednopłciowych. No dla mnie to jest po prostu jakieś niesamowite, że cały czas poruszane są takie argumenty.
Jest to niewątpliwie niesamowite. Ja bym też chciała jednak zwrócić uwagę na to, że bardzo często zapominamy właśnie o tych dzieciach, skupiamy się na osobach, w parach i upomnieć się trochę o te dzieci, które nie mają wspierających rodziców, które się nie wychowują właśnie w queerowych rodzinach, które spotykają się z transfobią, które się spotykają z homofobią w swojej rodzinie. Właśnie dlatego, że rodzina jako taka, no niekoniecznie zawsze jest taka wspaniała, super i wspierająca. Duża część bardzo trudnych sytuacji dzieje się na poziomie takiej rodziny, do której nie mamy praktycznie jako też organizację dostępu często. Jako organizacje często boimy się zajmować kwestiami dotyczących małoletnich, chociażby ze względu na to, że pewne oddziaływania, nie wiem, udzielanie osobom wsparcia, porad prawnych, porad psychologicznych wymagałoby teoretycznie zgody ich opiekunów na to na przykład. Tak? I okazuje się, że ta część naszej społeczności, czyli bardzo młode osoby, niepełnoletnie, pozbawiona jest jakiegoś właśnie wsparcia, nawet ze strony często naszych organizacji, które nie kierują swoich działań do osób niepełnoletnich, tylko kierują je do osób dorosłych. I to też jest bardzo istotny problem. I ten problem tego, że na przykład nieuznawanie tożsamości płciowej, nieuznawanie orientacji psychoseksualnej dziecka może być i powinno być traktowane, moim zdaniem, jako forma przemocy, no nie jest też rozpoznane. A warto zacząć o tym mówić właśnie po to, aby móc to pokazywać jako sytuację wymagającą ingerencji. Jako tranzycja.pl prowadzimy na przykład dużo szkoleń do szkół i spotykamy się tam z nauczycielami, kadrą pedagogiczną i dostajemy na przykład informację, że szkoła spotyka mur w postaci, no ale rodzice nie chcą. Co my mamy w tej sytuacji zrobić? I to nie jest rozpoznane jako coś na przykład wymagające pracy szkoły, ingerencji szkoły, ochrony tego dziecka, a może nawet w skrajnych przypadkach zawiadomienia sądu rodzinnego. Tylko jest to postrzegane jako, no i co mamy z tym zrobić, to rodzice mają władzę. Ta część naszej społeczności, myślę, że jeśli myślimy o sobie jako osobach queerowych i o tym, jak bardzo jesteśmy wrażliwi i wrażliwe w świetle prawa i jak bardzo tej ochrony nie posiadamy, to niepełnoletnie osoby transpłciowe, niepełnoletnie osoby nieheteronormatywne, myślę, że mają jeszcze trudniej, bo nie mają tego systemowego wsparcia. Nie dość, że są niedostrzegane jako podmioty tego wsparcia, to też często niestety nasze organizacje również nie chcą, czy też nie kierują swoich działań do tej grupy.
Jeżeli mogę dodać, no ja wywodzę się stricte z działalności młodzieżowej, to jest coś, co robiłem przez ostatnie 5 lat i faktycznie, ja tu się zgadzam, ten problem pod tytułem jak dotrzeć do osoby i udzielić jej wsparcia, mimo tego, że formalnie nie możemy tego zrobić, jest duży. Postawiliśmy to na takim poziomie peer-to-peer i on oczywiście nie jest idealny, ale my szkoliliśmy naprawdę bardzo dużo ilości młodych osób, które po pierwsze dzięki temu takim szkoleniu systemu zdrowia psychicznego, ale też takich praw i obowiązków, mogły wspierać swoich rówieśników. To znaczy mogły po pierwsze rozpoznawać pierwsze jakieś znaki problemów psychicznych i reagować na nie tak, żeby wspomóc te młode osoby. No bo my nigdy nie mogliśmy wejść do szkoły, szczególnie gdy mówimy o Lex Czarnek 1, 2, 3, czy po prostu tym efekcie mrożącym. Ale to właśnie budowanie świadomości wśród młodych osób nawzajem jest w tym aspekcie kluczowe. I jeżeli słuchają nas jakieś młode osoby, to ja myślę, że porozglądajcie się. I to oczywiście nigdy nie będzie obowiązek niczyj. Ale porozglądajcie się i bądźcie po prostu uważni, bo to już może zmienić wiele w życiu osoby, która w takim kryzysie jest po prostu.
To bardzo ważne słowa. Jeszcze Karolina?
Wkrótce jako tranzycja.pl wydamy taką broszurę też dla osób niepełnoletnich, transpłciowych, która myślę, że będzie zawierała dużo przydatnych informacji i właśnie ona trochę ma na celu takie wsparcie w sytuacji, w której tych źródeł wsparcia może nie być.
Na koniec właśnie chciałabym was zapytać o to, bo tak jak ustaliliśmy, właściwie chyba się zgadzamy z tym, że mamy pewien impas i w działaniach organizacji i też w ogóle po prostu w jakiejś takiej presji społecznej z naszej strony. Czy czujecie, że właśnie młodsze pokolenie, które już jest wychowane w internecie, ze świadomością, że na Zachodzie mają dostęp do praw, których tutaj nie ma, czy widzicie w nich taką iskierkę nadziei na to, że ten ruch może właśnie dostanie jakiś wiatr w żagle?
Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mówić o młodszym jeszcze pokoleniu ode mnie. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo to też jest pokolenie, które wychowywało się, ja też jestem pokoleniem, które wychowywało się, bo no pamiętam 2020 rok, jak miałem 15 lat i chodziłem na protesty po wyroku TK w sprawie aborcji. I to jest w pewnym sensie moje pokolenie i te osoby młodsze ode mnie jest pokolenie wychowane trochę w takim buncie i gniewie. To znaczy, które wychodziły na ulicę, które cały czas kontestowały tą sytuację społeczną, polityczną, z którą się mierzyły. Ja myślę, że tego gniewu jest tam bardzo dużo. Myślę, że to jest kwestia tego, jak będziemy do młodych osób mówić, bo ja wierzę w to, że młode osoby faktycznie chcą decydować i chcą mieć tą sprawczość, więc tak naprawdę kwestia tego, jeżeli politycy będą to nadal ignorować, to młode osoby w końcu tą władzę w taki czy inny sposób, podejmując takie i inne decyzje przy urnach wyborczych, wezmą. Kluczowe jest to, żeby podejmowały tę decyzję świadomie, a widzimy też, że młode pokolenie jest tym pokoleniem najbardziej spolaryzowanym. I tego bym się obawiał. To znaczy, że gdy wchodzimy w polaryzację, to zaczynają nam się pojawiać też bardzo groźne ideologie. I na to trzeba uważać też po prostu edukacją, taką też często oddolną, reagować na te populizmy i na polaryzację.
Czy są jakieś myśli, słowa, z którymi chcielibyście zostawić naszych słuchaczy po takiej audycji?
Ja myślę, że krajobraz, który nam się szykuje w najbliższych latach, jest bardzo skomplikowany i niestety nie jest tak, że młode osoby siedzą w internecie i nagle stały się bardzo światłe, tylko już zaznaczyłeś, są bardzo spolaryzowane. A tendencje społeczno-polityczno-ekonomiczne no raczej nie zmierzają w kierunku specjalnego poszerzania pola wolności, co raczej w kierunku skrętu bardzo mocno w kierunkach, które są niezwykle niepokojące politycznie. Więc to, z czym ja bym chciała wyjść, to żeby ruch queerowy trochę sobie przypomniał, że mamy tylko siebie nawzajem tak naprawdę, że pomoc bezpośrednia, pomoc wzajemna, że to nas uratuje tak naprawdę, solidarność w naszym ruchu i solidarność pomiędzy nami jako osobami, które są częścią tej społeczności. Z tą nie było spotkaniem przy herbatce, ani inne protesty, które wybuchały w tym samym czasie. Natomiast protest ma swoje ograniczone też i zastosowanie, zasięgi i skutki, a budowanie struktur jakby oddolnych i tego, żeby wspierać się nawzajem, też rzeczy, o których mówiłeś, tak? W tych relacjach pomiędzy młodymi osobami, myślę, że są jednymi z najważniejszych lekcji, jakie możemy też sobie wyciągnąć dla siebie.
Ja się podpisuję i myślę, że dołożę do tego tą uważność. To znaczy, że bądźmy solidarni, ale bądźmy też uważni. To nas uratuje.
Oby tak było. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Karolina Gierdal i Mateusz Trzaska byli moimi gośćmi w podcaście Queer Poza Szafą. Odcinek ten zrealizował Michał Daniluk, za co również serdecznie mu dziękuję. No to co, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Queer Poza Szafą. Podcast Polskiego Radia.